Chwała Bogu.
Wczoraj przekazywałem pozdrowienie z mojego zboru. Dzisiaj się czynię to samo ze względu na to, że jest większa ilość osób i także przyjezdni. Mój zbór z Przemyśla serdecznie zobowiązał mnie, abym przekazał braterskie pozdrowienie tam, gdzie będę. I posłał mnie z błogosławieństwem i z modlitwą. A tak mi zależało na tym, powiedziałem, ja jadę, a wiem, że będziecie przy mnie. I to jest tak kosztowne, wiedząc o tym, że ja nie jechałem tutaj promować swoją osobę, ale abyśmy razem przy Bożym Słowie się zbudowali tym, co Pan dla nas ma. I kiedy usiadłem tutaj w ławce z przodu, myślę, nie ja jeden, ale wszyscy uczuliśmy taką ciepłość w sercu swoim i tak byłem Panu wdzięczny, że On tutaj jest. Że On tu jest. Nasze serca to czują. I tak łzy płynęły z moich oczu w wdzięczności, że On tutaj jest. Przygotował dobry czas dla nas. Zaprasza nas do siebie. I jestem tego głęboko świadomy, że w Jego imieniu jesteśmy zgromadzeni. O Nim opowiadamy. Jego przeżywamy. Dzielimy się Słowem, które nam pozostawił, a także atmosferą Ducha, która gości na tym miejscu. I to jest takie cudowne. A jeszcze stało mi się takie kosztowne, iż zacytuję tutaj słowo psalmisty, który powiedział: wziąłeś mnie, Panie, z pastwiska, posadziłeś wśród książąt ludu swojego. Dosłownie tak sobie to odbieram jako łaskę, bo mogę siedzieć tutaj wśród książąt ludu Pańskiego. To jest niesamowite. I często mam jakieś zahamowania, to tylko dlatego, że jestem prostym człowiekiem i niekiedy może i słownictwo, i budowa zdań komuś nie będzie odpowiadała, ale nie po to tutaj jestem, aby uczyć was czy siebie polskiego, ale jestem po to, aby sam siebie zastawić i nas wszystkim w oczekiwaniu na to, co Bóg chce robić w Kościele. Jeżeli ktoś się zapyta, czy jesteś zadowolony sam siebie, albo z czasów, jaki Kościół żyje, powiem, że nie jestem zadowolony. I powiem więcej, że nie mam do nikogo pretensji o to, że nie jestem zadowolony. Ktoś mówi, albo mamy takie pokolenie, które jak gdyby gdzieś pobiegło daleko, szybko do przodu i nie nawiązuje do rzeczy tak bardzo cennych, tak bardzo sprawdzonych, tak bardzo głęboko autorytatywnych. Że biegną i nie wiedzą niekiedy dokąd i po co i zostawiają rzeczy, które mogą być dziedzictwem i bardzo wielkim bogactwem. I mówię, to młode pokolenie jest temu winne, że Kościół jest jaki jest. A młodzi mówią, to starsi już jak gdyby osłabli w tym intensywnym szukaniu Pana, śladowaniu. I to też jest dla nas jakimś takim zniechęceniem, że nie możemy dopatrzeć się świeżości. Oni mówią o wielkich rzeczach, ale nie chodzą w wielkich rzeczach. Z takimi opiniami nieraz się zdarzą, kiedy rozmawiam z młodymi braciami, moi bracie. Cenną rzeczą jest słuchać wielkich, bogatych świadectw. Ale jakby było mi miłe, gdyby ten starszy brat zaprosił mnie do siebie, do domu, ukląkł ze mną, włożył ręce na moją głowę, modlił się o namaszczenie nad moim życiem. Mówi, to co robią, najczęściej to tylko krytykują. Nie sądzę, że to jest jakiś standard, że to tak jest. Mamy troskę o Kościół, to jest jedno i pewne. Aby nie zatracił się w czasach trudnych, które nas przychodzą i które są. Często, gdy jesteśmy gdzieś za granicami, ludzie pytają się, jak się wam żyje. Mówią, no, wam się podnosi ekonomia, coraz lepiej wam się żyje i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież pamiętają, że nie tak dawno były puste półki w naszym kraju. Mówią, a teraz to ten kraj jest zupełnie inny, to wam dobrze. To jest prawdą, że w ślad za tym, jak postępuje ekonomia, rozwija się państwo, ludzie stają się coraz bardziej bogaci. Ale przy tym pędzie, za tym bieganiem, za wiatrem, czasami tracą rzeczy z oczu swoich najbardziej cennej, wartościowej, które Bóg nam pozostawia. I tak wielu wielkich kaznodziei przyjeżdża do biednych krajów. Uważają, że mają coś do zaoferowania, że mogą im coś tam bardzo interesującego przywieźć. A wyjeżdżają złamani z pokorą w swoim sercu, kiedy mogą się przyjrzeć, co Bóg robi tak naprawdę wśród z ich punktu widzenia biednych ludzi, nieokrzesanych. Drodzy, nie tak dawno, tego roku, byłem z małżonką w Woli Piotrowej. Tak się złożyło, że chyba będę coraz częściej tam bywał, ponieważ mój syn pojął żonę z Woli Piotrowej. Ożenił się z siostrą Grażyną Wisełko i dla nas tak to jest cenne, że te rodziny stały nam się bliskie. I choćby z tego powodu tam będziemy częściej. Ale nie tylko dlatego, że moje serce jakoś też tam w tym kierunku jest takie ustawione bardzo pozytywnie. Wiele cennych rzeczy mogę wywieźć zawsze stamtąd. I kiedy byliśmy w połowie stycznia, chyba było tam takie nabożeństwo z połączonych tych czterech zborów. Razem mieli takie nabożeństwo wspólne, aby szukać oblicza Pana na cały rok. I kiedy jedni po drugim z braci tak krótkim świadectwem się mogli dzielić słowem, które mają w swoim sercu, wyszedł starszy brat Byrd. Nie wiem dokładnie, ile ma lat w tym momencie. Sądzę, że gdzieś 81 lat. I tak patrzyłem na niego i byłem tak głęboko wzruszony, że tak mu się rozchodziło, że tak mu zależało, aby powiedzieć o swoim pragnieniu, które nosi głęboko w swoim sercu. I mówię, że tak mi się rozchodzi o to, abyśmy nie stracili dziedzictwa Bożego, abyśmy gdzieś to się nie rozpłynęło, abyśmy kontynuowali rzeczy piękne. I tak mówił z takim głębokim pragnieniem i czułem w jego słowach tęsknotę za Kościołem wypełnionym łaską i Duchem Pańskim. Łaską i Duchem Pańskim. To było krótkie słowo, ale tak głęboko mną poruszyło i gdy on wszedł, do mojego serca dotarło słowo, które mnie przenikło na wskroś. I już za bardzo nie bardzo słuchałem tych, którzy kolejno stawali, aby czymś dzielić się, a ja byłem przy tym słowie. Ono mnie przenikało. Ja byłem na konferencji sam z Panem i byłem głęboko poruszony wyjeżdżaniem stamtąd i później, gdy rozmawiałem z bratem Czesławem, wiesz, tak mnie korciło, żeby później podzielić się tym, co Bóg włożył w moje serce. Mówił mi, to jest wasze święto, to jest wasza uroczystość. Nie chciałem nieproszony jak gdyby biegnąć za kazalnicę, aby się tym podzielić. Ale coś w moim sercu jak gdyby się zrodziło, coś powiem, na jakiś czas Bóg włożył w moje serce kazanie dla mnie. Pokazał mi pewne prawdy, pewne zależności, pokazał mi pewne sytuacje. I tak jak gdyby poruszył moją wyobraźnię i ja jak gdybym widział w przestrzeni czasu, cofając się daleko wstecz, widział, jak Bóg działał. Jak Bóg troszczył się o lud, jakie sytuacje temu towarzyszyły. I przyznam, że to mnie trzyma. To mnie trzyma i sądzę, że to jest dobry czas, aby i na tym miejscu podzielić się tym, co stało mi się cenne, wartościowe na ten czas. Bardzo sobie to cenię, kiedy Bóg poruszy przez słowo serce człowieka i zastawi go pytaniem. Mało tego, zmusi go niekiedy do korekty, do tego, aby przyjrzał się bliżej pewną sytuacją. Brat Tadeusz powiesił się zegarek? Tak? On był wczoraj? Nie, wczoraj go nie było. A o której kończymy nabożeństwo? Może ja tak się zapytam. Kochani, otwórzmy sobie Boże Słowo. Zacytuję jako pierwsze słowo z listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział. Strona 1234 dla początkujących. Pierwszy list apostoła do Koryntian, 10 rozdział, od 1 wersetu będziemy czytać Boże Słowo. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy Mojżesza uchrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, skałą tą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie podobał sobie Bóg, ciało ich bowiem za słabe pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Apostoł Paweł nawiązuje do pewnego wydarzenia i oczywiście pobudzony troską, pobudzony refleksją, mówi, cytuje wydarzenia historyczne i mówi: chcę, żebyście dobrze wiedzieli. A gdy chcemy komuś coś ważnego przekazać, to mówimy: zapamiętaj to sobie. Zapamiętaj to sobie. Chcę, żebyście dobrze wiedzieli o tym, że... I tu mówi właśnie o historycznym wydarzeniu. Do tego wydarzenia przejdziemy, bo tam będziemy szukać tej kwestii, która głęboko mnie poruszyła. I o czym on mówi? On mówi, że wszyscy przeszli przez morze, że wszyscy pokarm duchowy pili i wszyscy napój duchowy pili i wszyscy z duchowi skały pili, która im towarzyszyła. Skała ta była, a skałą tą był Chrystus. Znalazłem jedno tłumaczenie w jednym przykładzie Pisma Świętego, już nie pamiętam, jaki to był przekład. Prawdopodobnie w Biblii Tysiąclecia Przykładu Katolickiego jest użyte takie słowo: a skała ta była Chrystusem. A skała ta była Chrystusem. W tym przykładzie mamy słowo, które mówi: a skałą tą był Chrystus. A w tamtym przykładzie jest: a skała ta była Chrystusem. I dalej mówi apostoł Paweł, że większości z nich nie upodobał sobie Bóg. I w ten czas potrząsnęło mną: Panie, czy Ty masz upodobanie? Czy Ty masz upodobanie? Jak często zadajemy sobie pytanie: czy Ty masz, Panie, w moim sercu upodobanie? Jak cenne to jest, że szukamy Bożego Blica, że nie chcemy być podobni do kościoła laodycyjskiego, który powiedział sam sobie, wystawił sam sobie świadectwo: wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Można iść dalej tym tokiem myślenia: jestem bardzo duchowy, znam rozwiązania dla kościoła, wiem, że Bóg ma w tym upodobanie, co robię, i tak dalej, i tak dalej. Wystawiają sobie ludzie świadectwo, że Bóg tak chce. Ileż to kaznodziei dzisiaj za kadnicy mówi: jestem przekonany, że Bóg tak chce. A czy tak naprawdę zadali sobie trud w modlitwie, aby zapytać się Pana: czy Ty tak chcesz, Panie? Czy tak naprawdę chcesz? Mówią: ja myślę, że Bóg tak chce. A Słowo Boże nam to mówi, że w większości z nich nie podobał sobie Bóg. I żeby nie było takiej złej atmosfery albo takich myśli, które mogłyby trwożyć nasze serce, chciałbym mówić o tym, z jakiego powodu nie upodobał sobie Bóg. Co było przyczyną, że tych ludzi, których prowadził, którym był ojcem, dla których miał cel, nie upodobał sobie większości z nich. A wróćmy teraz do tego wydarzenia. Z drugiej księgi Mojżeszowej. Kochani, ja wiem, że mi i nam wszystkim zależy na tym, żeby być świadomym, że Bóg ma upodobanie w naszym życiu, w naszym chodzeniu. Że tak to jest, że On ma upodobanie, zależy nam na tym. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek był taki, który mówi: mnie tam wszystko jedno, czy Bóg ma we mnie upodobanie, czy też Go nie ma. Jakże często we łzach w modlitwie szukamy Bożego oblicza, mówi: Panie, Panie, doświadcz mnie, przeniknij mnie, Panie, wejrzyj w moje serce. Co stało się przyczyną, iż Bóg taką opinię wyraził o narodzie, którego umiłował do końca, dla którego miał plan? Co stało się, że ich sposób myślenia spowodował, czy też postępowania, że Bóg miał ograniczoną możliwość uwielbienia się w całej pełni? I można powiedzieć tak, czy Bóg w ogóle kiedykolwiek miał ograniczoną możliwość? Jeżeli On wszystko może, jeżeli wszechświat stworzył, jeżeli nie było rzeczy niemożliwych, czy jest coś takiego, co można powiedzieć, że było niemożliwym? A jednak okazuje się, że jeżeli chodzi o współdziałanie z człowiekiem, tak dalece respektuje jego wolę, iż okazuje się bezradny niekiedy wobec uporu człowieka, jego zrozumiałości, wobec postawy, jaką zajmuje. I Bóg jak gdyby wycofuje się ze współdziałania, uznając, że na ten czas i na ten moment jest niemożliwym współdziałać z tym czy z tamtym człowiekiem. Przykre to jest, jeżeli dotyczy to tak potężnej osoby, jaki jest Bóg, że w pewnych momentach jest niemożliwym zmienić społeczność, zmienić kraj, zmienić państwo, zmienić oblicze ziemi tej, dlatego że ludzie w swoim uporze nie dają posłuchu na to, co Duch Święty mówi do zborów. Powiem tak, ja nie mam recepty na to, ani żadnych wytycznych, które by dawały gwarancję, że jeżeli tak będę robił, tak będziemy robić, to absolutnie Bóg będzie w tym uwielbiony i tak będzie miał upodobanie w tych rzeczach. Ja nie mam takiej recepty, ale szukam Bożego oblicza, aby jeżeli jest możliwym, jeżeli ma upodobanie w życiu moim, aby był wywyższony, uwielbiony. Boleję nad tym, iż wszystkie bogactwa niebios, które w Chrystusie Jezusie przekazał Kościołowi, stoją jak gdyby niewykorzystane. To jest zupełnie banalny przykład, ale wielu naszych polityków zabiega o pieniądze z Unii, chcą jak najwięcej pieniędzy, a gdy są te pieniądze, okazuje się, że nie umieją tego zagospodarować i trzeba oddać. Trzeba to oddać. Nie są w stanie zorganizować, nie są w stanie po prostu mądrze pokierować wieloma sytuacjami. To trzeba oddać potem. I Bóg daje dla Kościoła wszelkie bogactwo niebios. A my stoimy w oczekiwaniu. Stoimy w oczekiwaniu, kiedy nadejdzie czas wielkiego przebudzenia, kiedy nadejdzie czas, że Bóg zrosi ziemię tą, kiedy wyleje ducha swojego na wszelkie ciało. Kiedy? Panie, kiedy? Powiem tak. Dzisiaj i teraz jest dobry czas. Dzisiaj, teraz i w tej sali jest dobre miejsce, aby Bóg zraszał serca ludu swojego obfitością łaski Ducha Świętego. Teraz. Dlatego zachęcam samego siebie i zostawiam samego siebie przed Bogiem, abym nie tracił czasu. To błogosławieństwo, które jest udziałem Bożego ludu. I w tym Bóg ma uwielbienie, gdy lud jest spragniony Jego chwały i Jego mocy. W tym Bóg ma uwielbienie i w tym się uwidacza Jego podobanie, gdy znajduje otwarte i pragnące serca. I wierzę, że tacy jesteśmy dzisiaj. Amen? Chwała Panu. A więc czytajmy Boże Słowo, które w sensie wyjaśnia nam to zagadnienie, dlaczego apostoł Paweł użył takiego zwrotu, tak to ujął w słowie, że większości z nich nie podobał sobie Bóg. 17 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Przenieśmy się do tego miejsca, tak jak ten, co Duch Święty przeniósł moje myśli, ja gdybym razem z nimi tak znalazłem się na tej pustyni, razem z nimi towarzyszyłem tym właśnie wydarzeniom, które tam miały miejsce. 17 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz mi odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nas o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a okamionują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś w Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnij z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie? Czy jest Pan pośród nas, czy nie? Co było ciekawego w tym, co Duch Święty mi pokazał? Chciałbym się tym podzielić. Stało mi się bardzo ciekawym, dlaczego to 400 lat musiał być lud w Egipcie. Czy nie można było wcześniej tego uczynić? Czy Pan Bóg nie widział potrzeby wcześniej zareagować na cierpienie ludu swojego? Czy nie mógł wcześniej powołać męża na miarę Mojżesza, aby to dokonać po 100 latach, 200 latach, 300 latach, 400 lat przebywania w niewoli? I naraz jest mąż Boży, znalazł męża Bożego, w oparciu o którego rozpoczął to wielkie dzieło. I widzimy, że wiele rzeczy się wydarza w ten czas wielkich i potężnych, gdy Bóg znajdzie mężów i niewiast według swojego serca. I w nich i przez nich rozpoczyna dzieło. To nie jest tak, że trzeba uporczywie błagać i tupać nogami i prosić, Boże, zechciej zauważyć, że jesteśmy spragnieni. To Bóg daje wyraz troski. Szukam męża, szukam niewiast, przez który zacznę to robić, to dzieło. I pierwsze, co było bardzo ciekawym dla mnie, to to, że kiedy Bóg rozpoczął ten proces wyprowadzania ludu z Egiptu, przygotował męża Mojżesza, sam jego przebudował, złamał, przemienił. Mojżesz, który był wychowany w mądrości egipskiej, musiał być człowiekiem złamanym i przemienionym. On w jego wnętrzu musiały zafunkcjonować Boże standardy i Boże wartości. Egipskie wartości na nic się przydały do tej sytuacji. Dlatego on musiał na tej pustyni jak gdyby zapomnieć o tym, czym było dla niego cenne w Egipcie, o mądrości, o wychowaniu, o wykształceniu, o wielkiej swojej pozycji, a stał się pasterzem owiec i w ten czas Bóg przyszedł, aby rozpocząć swoje dzieło. Z człowiekiem, jak gdyby od podstaw zaczął budować w nim swoją Bożą świadomość o Bogu i ten zbudowany, przemieniony Mojżesz, napełniony świadomością, że Bóg jest żywy, że Bóg jest wielki, że Bóg rozpoczyna dzieło, idzie do Egiptu. I gdy on mówi, że Bóg mnie posłał, gdy mówił starszym Izraela, że Bóg mnie posłał, to oni zadali pytanie, jaki Bóg? Który Bóg? No ten Bóg ojców naszych. Aha, Bóg ojców naszych. No słyszeliśmy coś o Bogu ojców naszych. A jaki on jest? I gdzie on jest? Nie wiemy. Tylu rzeczy naokoło, tyle bóstw i naraz konfrontacja Mojżesz idzie w imieniu Boga żywego i mówi, że Bóg żywy, ojców naszych, posłał mnie, a oni nie bardzo mogą skojarzyć, kto to i co to. Ileż to ludzi dzisiaj mają zakłopotanie, gdy mówimy takim językiem nowonarodzonych chrześcijan. Żywy Bóg, działający Bóg. Ludzie mówią, jaki żywy Bóg? Mają problem z interpretacją. O co to chodzi? Żywy Bóg, działający Bóg, obecny Bóg. Że w ogóle jest Bóg. To tak, ale nazywać Go obecnym, działającym, żywym. Jakieś terminy nie bardzo zrozumiałe. I w ten czas Bóg zapragnął, aby zademonstrować się jako żyjącym. Wyposaża Mojżesza w moc czynienia znaków i cudów. I w ten czas cały Egipt krok po kroku poznaje Boga Izraela. Sami Izraelczycy byli zaskoczeni wielkością i potęgą Boga, którego wyznawali ojcowie niegdyś. Byli zaskoczeni, iż Bóg Izraela właśnie jest taki, który przez znaki i cuda, krok po kroku na Egipcie, dawał dowód, kim on jest. Aż cały Egipt poznał, jaki i kto to jest Bóg Izraela. I oni sami byli zadziwieni, zaskoczeni wielkością chwały Boga, który w historii i w ich umysłach egzystował jako coś, co było, jako coś, co funkcjonowało. Chciałbym powiedzieć tak, że każde powołanie, moje powołanie, bynajmniej takie było, że ono zostało zrodzone wśród znaków i cudów. Może nie na moim życiu wywartych, ale oglądałem ludzi, którzy znajdowali się w sytuacjach bardzo, powiedziałbym, takich dla mnie fascynujących. Tak, fascynujących. Dokładnie to słowo użyję. Fascynujących. I jakżeż byłem zainspirowany, modląc się z innymi ludźmi, którzy trwali w ogniu modlitewnym 3 godziny. Kiedy Duch Święty tak potężnie tych ludzi ogarnął i zatracili się w czasie, nie było pojęcia czasu, nie chciałem się stawać z kolan. Jakieś to było cenne dla mnie, że ja mogłem wśród tych ludzi przebywać, jak pragnąłem tego, nie uciekałem od towarzystwa starszych ludzi. Nie uważałem, że z nimi nie ma nic ciekawego do jakichś tam wspólnych relacji, że jakie tam relacje ze starszymi ludźmi, my mamy to swoje relacje. Dla nas było to wielkim odkryciem, wielkim pragnieniem być wśród tych ludzi, gdzieś przycupnąć z boku, uczyć się, słuchać, o czym mówią. A gdy przyszł czas modlitwy, uwielbienia Boga, jakże było to cenne widzieć, jak Duch Święty ogarnia kolejne serca. I w ten czas, jak myślałem o Bogu, to w moim młodym sercu, chłopięcym sercu była świadomość, On jest wielki, On jest potężny. Co dzieje się z tymi ludźmi, którzy by był w stanie ich tak zainspirować, tak radośnie wielbiących Boga. I Bóg kształtował moje pojęcie, jaki On jest. I jeżeli ktoś powiedział, On jest żywy, to ja byłem świadomy, o czym jest mowa, o czym się mówi, że Bóg jest żywy, działający tu i teraz, jak się to przyjawiało. I dlatego Bóg chciał, aby oni mieli to przemienione myślenie, że Bóg to nie jest coś podobne do martwych rzeczy. Nie tak dawno jedna z duchowych osób, która jakiś tam talent ma, powiedziałbym takie, że maluje ładnie i rzeźbi, pytam się, co siostra, to siostra zakona, co siostra robi aktualnie? A ona mówi do mnie tak, wiesz, miałam taką pracę, musiałam skleić Pana Jezusa. Ja mówię, a co się stało z Panem Jezusem, że Ty go musisz skleić? On jest żywy! Jego nie trzeba sklejać! Ja rozumiałem, o co ona ma na myśli. Jakaś figura się gdzieś przypadkiem rozsypała i zlecono jej, żeby ona to poskładała, skleiła do kupy. Ale użyła takiego sformułowania. Właśnie miałam na zadanie skleić Pana Jezusa. Bogu tak bardzo zależało, aby wyobrażenie ludzi o Bogu było proporcjonalnie do wielkości i chwały Boga. Aby oni mieli głęboką świadomość, z kim zaczynają i kto z nimi zaczyna. Dlatego każde powołanie jest nacechowane i wpisane w rzeczy bardzo wielkie i duchowe. Po to, aby człowiek w momencie, kiedy do jego serca dochodzi świadomość i żywy Bóg wzywa mnie do społeczności ze sobą, aby te rzeczy stare, wyobrażenia stare, to mniemanie stare, myślenie stare, przemienione zostało. A moje wnętrze, moje serce skupiło się na żyjącym, działającym, obecnym tu i teraz, przed którym mogę stać i być w jego społeczności. I to jest jedna z zasadniczych rzeczy, która cechuje powołanie człowieka. Dlatego Bóg, powołując lud, powołał go wśród znaków i cudów. Bo jeżeli jest tylko intelektualne nawrócenie, bo takowe są, intelektualne nawrócenie, to prawdopodobnie całe to życie duchowe będzie się intelektualnie rozwijać i w ten czas poznawania Boga będzie na płaszczyźnie jakiej? Intelektualnej. Będzie się dużo mówić. I wśród chrześcijan mówią niektórzy, o czym ty mówisz? Jakie znaki i cuda? To jest przeszłość, to historia, o tym się nie wspomina. Intelektualnie trzeba dzisiaj Boga poznawać i wyznawać. To są rzeczy zmierzchłe. Jakże to jest przykre. Bóg chciał się demonstrować jako żywy. Po pierwsze po to, aby oni mieli pełną świadomość, kto z nimi zaczął. Kto z nimi zaczął i z kim oni mają do czynienia. Kto ich chce prowadzić. Kto chce im dać tę przyszłość, o której mówi. To było pierwsze. Żeby zaufać Bogu do końca, to trzeba do końca doświadczyć Jego łaskę. Na swoim życiu nie jest łatwo Bogu zaufać, gdy pracuje nasza logika i nasz rozum. Nie jest łatwo. Jak często nasza logika wypiera to, że Panie, no tak, ale ja muszę wziąć to w swoje ręce, czy tak, czy tak. To było pierwsze, iż Bóg zaczął z nimi w potężny sposób i w potężny sposób chciał ich prowadzić. Wiecie dlaczego? Bo miał konkretny cel. Miał konkretny cel. Moje powołanie, wierzę, miało konkretny cel. Twoje powołanie miało konkretny cel. Bóg nie powołał człowieka od tak dla czegoś tam. Powołał dla konkretnego celu, którego chce do końca doprowadzić go zrealizować. Którego chce zrealizować. Moje i twoje powołanie chce zrealizować. A co było celem powołania? Przeniesienie ich z Egiptu do zupełnie nowego kraju, do miejsca, które im przeznaczył, przewidział i zrobił wszystko, aby to stało się realne. A więc powołanie moje i twoje jest w ręku żyjącego, w ręku Pana naszego i On je skutecznie chce doprowadzić do końca. Skutecznie chce je doprowadzić do końca. To jest pierwsze. I nigdy tego planu nie cofię. To jest drugie. I chcę od samego początku, aby to powołanie się realizowało w wielkim stylu. W wielkim stylu. Żebyśmy doświadczali w czasie tej wędrówki w naszym życiu Boga w wielkim stylu. Żebyśmy mieli świadectwo namacalne w swoim życiu, iż Bóg ingerował i to nie jeden raz w moim życiu. To nie jest też tak, jak niektórzy myślą, o Panie, teraz, tu, wszędzie jesteś mi, jak gdyby na moje wyzwanie. To nie o to chodzi. To jakieś jest trochę nadużycie, bym powiedział, że tak jak gdyby... ale wiem, jestem przekonany, że rozpoczęte dzieło On doprowadza do końca, wie jak to zrobić i ma konkretny plan na każdy dzień i na każdą sytuację. Moje i twoje życie ma konkretny, założony w Bożym planie cel na każdą sytuację i na każdy dzień. Wierzymy w to? Czy wierzymy w to, że On rozpoczął dzieło i chce go doprowadzić skutecznie do końca? Czy wierzymy w to, że planem Jego I jego celem nie było eksperymentowanie z człowiekiem, ale dać mu to, co mu obiecał. Swoje królestwo, swoją chwałę i miejsce. W związku z tym ona zapyta się to, dlaczegoż tyle ludzi po drodze osłabło. Nie ma ich w kościołach, w społeczeństwach, ludzi wierzących. Zadaliśmy sobie niedawno trud i tak zaczęliśmy liczyć ludzi, którzy przywinęli się w kościele, którzy pobyli jakiś czas. I nie można powiedzieć, że nie byli ludźmi powołanymi. Absolutnie powołani był nad ich życiem. Wiecie, było to bardzo zasmucające, kiedy byłem świadomy, że przez bór się więcej przywinęło ludzi i odeszło przez kościół niż tych, którzy trwają w kościele. I wiecie, dlaczego Bóg nie miał w wielu sercach upodobania? Do czego dotyczy to słowo, które czytaliśmy, że w większości z nich nie upodobał sobie Bóg? Dlatego, że nie umieli docenić tej wielkiej łaski, która w życiu im się stała. Nie umieli do końca Bogu zaufać, że to Bóg rozpoczął z nimi dzieło. I ktoś powiedział później tak, lepiej mi się żyło wcześniej, kiedy ja nie znałem Kościoła, niż teraz, kiedy jestem w Kościele. Bo ja sobie żyłem swobodnie, ja nie miałem żadnych stresów, żadnych wewnętrznych rozdarć, wszystko było okej. Byłem świadomy, że to jakoś tam wszystko będzie, nie teraz to po śmierci się wyjaśni. A teraz mam ciągle zmagania. Niektórzy mówili z was, że Bóg się wał o zatroszczy, że będzie was błogosławił, że jesteście pod jego szczególną ochroną, że on o was myśli. Mówi, a to ja widzę jedna choroba, druga choroba, jakiś wypadek, jakaś tragedia. To jak to? To jak to? Jak się to ma do tego powołania, o którym mówiliście, że Bóg się troszczy o moje życie? Dlatego, kiedy Bóg ich wyprowadzał, zrobił to w wielkim stylu, w wielki, namacalny sposób dawał dowód swojej obecności. Choćby nawet, jak wspomniał o tym Paweł apostoł, że oni wszyscy przez Morze Czerwone przeszli. Kto z was by nie chciał być razem z tymi ludźmi, którzy szli przez Morze Czerwone? Chciałbym tam być. Iść razem tym dnem Morza Czerwonego, patrząc na to wielkie zjawisko, którego było trudno do zidentyfikowania. Oni nie mieli czasu na myślenie. Spieszyli się, aby przejść na drugą stronę i dlatego po prostu może to później do nich docierało. Przecież przeszliśmy przez morze. Przeszliśmy przez morze. Bóg nas poprowadził przez morze. Bóg był z nami w tym momencie. A krótko potem, po tych wielkich doświadczeniach, kiedy znaleźli się na pustyni, kiedy przez jakiś okres czasu zabrakło wody, zrobiło się tak, wiecie jak? Tak bardzo po ludzku. Tak bardzo po ludzku. Pojawił się niepokój. Pojawiło się niezadowolenie. I ja sam byłbym niezadowolony, gdybym musiał ze swoją rodziną stać na pustyni w skwarze dnia i słuchać płacz dzieci, wołanie o wodę, mdlejących ludzi, słabiejących. Powiedziałbym, ten odruch tego niezadowolenia był tak bardzo ludzki, tak bardzo zrozumiały. Ale w tym wszystkim zobaczyłem pewną prawdę, że brakło takiego Bożego myślenia. Brakło tych starszych, innych, którzy przyszli do Mojżesza i powiedzieliby tak, Mojżeszu, Bóg jest z nami. Bóg nas prowadzi, to On jest tym, który to wszystko rozpoczął, to On jest z nami i tutaj na tym miejscu, skoro kilka dni temu, kilkanaście dni temu, nie tak dawno roztąpiły się wody Morza Czerwonego. Czyż jest dla Niego niemożliwym, aby wytrysła woda z piachu w pustyni? Nic nie ma dla Niego niemożliwym. Mojżeszu, módlmy się, stańmy przed Panem, a On dał wodę nam tutaj. Czy nie byłoby to dobre? Czy nie byłoby to dobre? Czy tak trudno było to zrobić? Jakżeż często jesteśmy w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy jak gdyby przyparci do muru i coś musimy zrobić. I w ten sens tak. Albo idziemy do Pana na kolanach i przed Jego obliczem stoimy i wołamy: Panie, wiem, że jesteś mocny. Panie, wiem, że moje życie w Twoim ręku. Wiem, że Ty znasz mnie. Wiem, że Ty mnie prowadzisz. Wiem, że Ty się troszczysz o moje życie. Wiem, że Twoim planem jest zbawić mnie. Widzisz teraz tą sytuację. Bądź ze mną. Widzisz, że mój ludzki duch trwoży się. Mój ludzki duch trwoży się. Jest niepokój w moim sercu. A można inaczej. O, a ja myślałem, Boże, że Ty tak naprawdę się o moje życie troszczysz. Ale zawiodłem się. Ja myślałem, że naprawdę w tym kościele znajdę ludzi, którzy będą jak gdyby mnie wspierać, ale zawiodłem się. O Boże, to wszystko mi się nie podoba. I diabeł podsuwa. Rozpala to myślenie. Najlepiej będzie, jak zostawisz tą społeczność. Ty i tak będziesz, oni to tylko tak mówią, ale to tak naprawdę nie jest, jak to oni mówią. To tak się ładnie dzisiaj mówi, ale to tak nie jest, jak się mówi. O, widzisz, i diabeł pokaże jakieś sytuacje, które jeszcze będą potęgować to myślenie i rodzi się gorycz. Mojżeszu, to Ty nas wyprowadziłeś na tą pustynię, a my tu umieramy. Mojżeszu, to Ty jesteś przyczyną tej sytuacji, a my umieramy. I Ty nic o to nie dbasz? Ty nic nie robisz w tym kierunku? Ty taki mocny byłeś w Egipcie i to teraz co? Kochani, ja dzielę się myślami, które Bóg mi wkładał w moje serce, ale widziałem tak to prawdziwe, tak bardzo prawdziwe. Jakżeż mało kiedy się zdarza tak, a ludzie przyszli do pastora i powiedzieli: pastorze, my chcemy wspierać Ciebie, my chcemy stać przy Tobie. Widzimy trudne sytuacje w kościele, ale my chcemy na kolanach razem z Tobą błogosławić Cię, aby Cię Bóg wzmocnił, abyś był wzmocniony, abyś miał siłę nas i siebie przeprowadzić przez tę sytuację. Jest raczej odwrotnie. O, pastorze, to Ty jesteś winien. Widzisz? Nie umiesz zapobiec tej sytuacji. Nie umiesz się znaleźć w tej sytuacji. Kościół stoi przed wezwaniem, a Ty nie wiesz, co zrobić. Mojżesz poszedł przed oblicze Boże i ten czas Pan powiedział mu: idź, weź starszych ze sobą. I tak mi się to bardzo podobało. Bóg dbał o to, aby młode pokolenie, następne pokolenie dojrzewało przy liderach tych, których Bóg już prowadzi. To była jakaś kontynuacja. To było jakieś powiązanie. Pan Jezus też tą zasadę stosował w swoim nauczaniu. Brał ze sobą tych uczniów, aby oni w każdej sytuacji zawsze mogli widzieć Boże działanie, zakres Bożego działania, aby dojrzewali, kiedy Jego nie stanie, kiedy odejdzie, aby mogli kontynuować to, aby mogli doświadczać tych błogosławieństw. I to weź starszych ze zboru i idź. A co było bardzo ciekawe, nieopodal była skała, w której było mnóstwo wody. I Bóg miał wyjście też dla tej sytuacji. Bóg dokładnie wiedział, że oni są spragnieni, że są słabi, że brakuje im motywacji, że zaczynają się niepokoić, że ogarnia ich lęk, że oni jak gdyby tracą z oczu to przesłanie, że to Bóg ich prowadzi, ten Wszechmogący. I naraz koncentracja na Mojżeszu, a teraz rozwiąż sytuację. Mojżeszu, to Ty teraz rozwiążesz sytuację. I w ten czas, kiedy brat Byrd ze łzami w oczach mówił o tym brzemieniu, które wnosi w serce swoje, o tej modlitwie, którą nosi przed Bogiem, o Kościół. Właśnie to słowo, które dało do mojego serca, tak bardzo głęboko i poruszyło mną, ujęte było w dwóch słowach. Przyprowadź lud do skały. Przyprowadź lud do skały. I jestem głęboko świadomy, że jest skała, która jest taka obfitość wody, która jest zdolna zaspokoić wszystkie pragnące serca. I są ci pragnący obok mnie i ja sam niekiedy jestem tak bardzo spragniony. I jest skała, z której woda jest pod dostatkiem skuteczna ku temu, aby napoić nas. A więc skąd to utrapienie? Skąd ta słabość? Skąd to narzekanie? Skąd to niezadowolenie różnego rodzaju? Trzeba było zrobić jeden gest. Kilka kroków, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy może kilkaset. Wstać i pójść pod skałę. Wstać i pójść pod skałę. Mojżeszu, zawezwij wszystkich pod skałę. Jestem głęboko świadomy, że jest takie miejsce, z którego wciąż płynie żywa woda. Jestem głęboko świadomy, że tych omdlewających, słabych, spragnionych ludzi, jak gdyby nie widzących możliwości wyjścia z sytuacji, jest również bardzo wiele. Jest paradoks, tylko kilka kroków, a może inaczej, kilka słów. Kilka słów wypowiedzianych przez usta otwarte z pragnącego serca. I dlatego tak wielu ludzi jest zachęconych ku temu, aby rozkręcać Kościół. Mówią, że tak trzeba robić, tak trzeba robić. My wiemy, jak trzeba robić. Pewne rzeczy się już postarzały, one nie funkcjonują. Trzeba inaczej próbować jakoś Kościół rozbudzić i mają na to koncepcję, jak to robić. A Duch Święty mi powiedział tak, jest koncepcja, jak to robić. Zaproś lud do skały. Zaproś lud do skały. Paweł to nazwał w ten sposób, a skała, która im towarzyszyła, była Chrystusem. A skała, która im towarzyszyła, była Chrystusem. Bóg przewidział rozwiązanie dla każdej sytuacji. Przewidział na każdy moment rozwiązanie z mniej czy trudnych sytuacji. Dla nich, w moim i waszym życiu, Bóg przewidział rozwiązanie dla każdej trudnej sytuacji. Dla każdej trudnej sytuacji. Ja wierzę, że gdybyście chcieli po kolei wstawać i mówić świadectwo, byłby wielki potok świadectw mówiących o tym, jak Bóg rozwiązywał różne trudne sytuacje. A dlaczego one były rozwiązane? Dlaczego one się stały błogosławieństwem? Dlatego, że szliście w właściwym kierunku. Mojżesz miał zrobić jedną rzecz, zaproś ich wszystkich pod skałę. Weź laskę, tą, którą utworzyłeś z wody Morza Czerwonego. Uderz w tą skałę. A wypłynie woda. Jestem świadomy dzisiaj, że Bóg dla Kościoła ma dobre rzeczy i ma wszelkie rozwiązania, wszelkie trudne sytuacje. Ale one się rozwiązują przy skale. Przy skale się one rozwiązują. Tam, gdzie jest to miejsce schronienia dla człowieka, którego Bóg przewidział. Miejsce ucieczki, miasto schronienia, szczególne miejsce. I tak mi się rozchodzi, kochani, aby moje serce i wasze serce było napojone obfitości. Słowo Boże mówi, i pił lud z tej skały. Był napojony i się uspokoił. I był syty. I ustało niezadowolenie. I przyszła Boża atmosfera. Ucichło szemranie. Jeżeli dzisiaj czegoś nam potrzeba, to tych Bożych doświadczeń przy Bożej skale. Starszym i młodszym Bóg chce na nowo okazać tę szczególną łaskę, że On jest, że On jest czuwającym w naszym życiu, prowadzącym nas, że On tak bardzo się troszczy o nasze życie, daleko więcej niż my sami o tym możemy pomyśleć, że On zna dzień jutrzejszy następny, następny, aż do końca. Amen. Zna dzień dzisiejszy, znał czas powołania Twojego, nakreślił cel życiu mojemu, Twojemu jeszcze przed założeniem świata, w odpowiednim czasie powołał nas, abyśmy zaistnieli w Jego planie i prowadzi nas. A jeżeli pojawi się jakaś pustynia, pojawi się czas, który nam się nie podoba, którego chcielibyśmy czasami wymazać z naszej pamięci, to on też może być potrzebny, aby nas kształtować w odpowiednim kierunku, abyśmy na nowo odkryli wielkość Pana naszego. Abyśmy na nowo odkryli wielkość Pana naszego. Gdybym nie był głodny i tak bardzo nie był spragniony spożyć posiłku, to przecież bym nie rozsmakował się w nim. Gdybym nie był tak bardzo spragniony, to nie wiedziałbym, jak smakuje mi ten napój. Ale potem, jakże mogę docenić, że się napiłem. A potem, jakże mogę docenić to, że on stanął przy mnie na nowo. Odświeżył moją siłę, odświeżył moją młodość i mogę ze wstydem powiedzieć, Panie, to był okres, kiedy łamało się moje zaufanie. Kiedy mi brakło tego zaufania, kiedy okazała się słabość. Przykryj to swoim miłosierdziem. Jeżeli czegokolwiek tak naprawdę potrzebujemy w naszym życiu, to gdzieś podświadomie tęsknimy do tej skały. Bo ta woda jest tak cudownie smaczna, jest tak miła, jest tak dobra. Raz rozsmakowaliśmy się w tym błogosławieństwie. I wciąż ten smak towarzyszy nam. I ktoś powie, może spróbujesz tej wody, innej. A my mówimy, nie. Właśnie ta jest dla mnie najbardziej smaczna. Przepraszam, lekki katar mi się przyplątał. Chciałbym nawiązać też do drugiego wydarzenia, identycznie podobnego do tego, o którym mówimy. Po jakimś czasie pojawiła się taka sama sytuacja. I znów brakło wody. I znów powtórka z tej samej lekcji. I znów to samo wołanie Mojżesza. Co ja mam zrobić, Panie, z tym ludem? I znów ta sama sytuacja. Przyprowadź lud do skały. Ale tym razem coś bardzo ciekawego miało zaistnieć. Tym razem to o co on miał robić? Mówić do skały. Chciałbym powiedzieć o pewnej prawdzie, którą odkrywam i widzę. O tym rozmawialiśmy też z bratem Tadeuszem. Kiedyś to wypowiedziałem takie słowo, że współczesny kościół, czy nasze kościoły są bardziej śpiewające, jak modlące się. Ja nie mam nic przeciwko śpiewaniu. Bardzo lubię śpiewać. Wielbię Boga często. W pracy, gdziekolwiek śpiewam duchowe pieśni. Śpiewam na języki. Śpiewam różnorako. I wielbię Go. Ale wiem, że nic nie zastąpiło w moim życiu modlitwy. Wiem, że nic nie zastąpi tego, kiedy ja stanę i mówię. I dziwię się sam sobie, i słowa, które wypowiadam, przyszły do moich ust. I mój rozum to trawi i tak sobie myślę, Panie, kto tak inspiruje moje wnętrze, iż płyną słowa, którym się dziwię, że je wypowiadam. Które się dziwię, iż się zrodziły w moim sercu i są. Że tak mogę mówić do Ciebie, Panie, że gdzieś duch z głębi serca mojego wyjmuje słowa i zdania, które mogę do Niego mówić. Obserwowałem ludzi, którzy chcąc napoić lud, stoją przed tą skałą, przed Chrystusem i robią ten sam błąd, który uczynił Mojżesz. Doświadczeniem tym pierwszym, że tak uczynił, tak ta woda popłynęła, wziął tą laskę i chociaż Bóg mu tego nie mówił, on uderzył w tą skałę i ona również dała wodę. I niektórzy mówią tak, wołajmy, krzyczmy. Niektórzy mówią, no to jeszcze coś może, jeszcze. Niektórzy tam w międzyczasie podkręcą trochę decybeli i tak dalej. Bo lud jest pragniony i chce wody. Chce wody. Tak bardzo pragnie wody, to trzeba coś robić, żeby ta woda popłynęła. I ona płynie. Ale Mojżesz też odebrał pewną lekcję, za którą gorzko zapłacił. Bo do niego było słowo, ty mów do ludu, abym się ja uwielbił. Abym się ja uwielbił. I Słowo Boże uczy nas, że proporcjonalnie do tego, jak się koncentrujemy na uwielbieniu, proporcjonalnie do tego płynie modlitwa. I jedno z drugim połączone daje pełną chwałę Bogu. Daje pełną chwałę Bogu. Czy nie mamy problemu w sferze modlitwy? Brat powiedział, że statystycznie przeciętny chrześcijanin modli się dziennie 5 minut. 5 minut jest przed skałą. Przez 5 minut czerpie wody, a chce być mocarzem. I to było odkrycie też dla mnie. Jeżeli moje myślenie zostało zbudowane kiedyś w młodych moich latach, to co najbardziej mnie fascynowało, to co najbardziej mnie inspirowało, to modlitwa ludzi modlących się. Pytam się niedawno jednej siostry, która już za sobą ma wiele lat w Chrystusie. Powiedz, Haniu, jak to było na początku? Wiem, że twój mąż się pierwszy nawrócił. On mówi, wiesz, kiedy mój Mieczysław się nawrócił, byłam taka zła. Widziałam, że moja rodzina się rozsypuje, że on gdzieś poszedł, ludzie się śmieją. Ja nie wiedziałam, jak mam się z tym poradzić, jak temu zapobiec. Dokuczałam, śmiałam się z niego, wyzywałam go, robiłam co mogłam, żeby go wyprowadzić z powrotem stamtąd. Ale on był uparty. I on powiedział pewnego razu tak. Wiesz, Haniu, ja zaprosiłem swoich braci i siostry do nas, do zboru, do domu naszego. I ona była w zakłopotaniu, no jako gospodyni wypadało ich przyjąć, chociaż była zła na tą sytuację, ale nie dając tego poznać, bardzo grzecznie, dyplomatycznie, proszę, proszę, coś tam im przygotowała i usunęła się do drugiego pomieszczenia. Nie chciała im towarzyszyć, była zła na tą sytuację. Po tym wszystkim ktoś zaproponował, no to będziemy się modlić. Jak zaczęli się ludzie wierzący modlić, jak przyszedł Duch Święty, jak ich napełnił taką łaską, jak zaczęli Boga wielbić, a ona była w drugim pokoju. I wszystko to słyszała. I zaczęła jakiś Boży strach przyjść na jej serce. I Bóg ją tam złamał. Za tymi drzwiami zamkniętymi do jej uszu dolatywała głos ludzi modlących się. I mówili, to jak, kiedy się modlili, to jeszcze to wszystko dla mnie było jakieś czytelne. Ale kiedy zaczęli coś mówić, ja nie rozumiałam co, ale ja widziałam jakąś siłę. Jakąś moc mnie nawiedziła. Ja byłam przerażony, jak klęką na kolana chciałam wołać, Boże, przebacz mi, to są ludzie święci. To są ludzie Boże, a ja tak myślę źle. Mój mąż poszedł i ma z ludźmi świętymi, bo nikt grzeszny by się tak nie modlił. Nie byłby w stanie tak się modlić. I nie pieśń akurat w tym momencie, chociaż dla niektórych pieśń była inspiracją ku nawróceniu. Ale w tym momencie akurat ta modlitwa złamała tą kobietę. I za następnym razem ona pojawiła się w zborze. A potem Bóg dał następne rzeczy i przeżyć. Mówi, to była droga moja, kiedy ja słyszałam ludzi modlących się. I pamiętam, w tym zborze, do którego ja uczęszczałem, w tym wińskim zborze, była taka izba. To było w prywatnym domu zgromadzenia. Była izba, drzwi i taka druga, mniejsza obok. I wiele ludzi ze wsi przychodziło tam, siedzieli i słuchali. Drzwi były lekko uchylone, nikt ich nie widział i oni się też nie krępowali. Tutaj do sali tej, gdzie społeczność była, przepraszam, nie chcieli wchodzić i tam siedzieli. I wiele ludzi Bóg zbawiał tych ludzi siedzących tam, w tym drugim pomieszczeniu. Dlatego, że gdy przyszedł czas modlitwy, oni nie wiedzieli, co mają zrobić z sobą. Ale słuchając ludzi modlących się, wypełniło jej się serce pragnieniem. Ja też bym tak chciał mówić. Ja też pragnę tak mówić. Ja nie umiem tak mówić. Przypadkiem przy jednej kobiecie, która poczęstowała mi kolacją, ja mówię, no to pomodlimy się teraz. No to niech się Pan modli. Ja zacząłem się modlić, a ona mówi, Pan to czytał? Ja mówię, co? No to, co Pan to, czytał? Z czego Pan to czytał? Gdzie się Pan tego nauczył? A Pan ma dobrą pamięć, że Pan się takich modlitw nauczył. Nam się to zdaje takie zwyczajne, ale dla wielu ludzi jest to szczyt. Jest to wyżyna nie do przekroczenia. Jest to miejsce, w którym nie umiał się w żaden sposób znaleźć. I dlatego w tym momencie tak stało mi się to kosztowne. Mów do skały. Stań przed skałą i mów to, co jest w twoim sercu. To, o czym myślisz. Co nosisz. Co przeżywasz. Czy troskę, czy dziękczynienie? Mów. A gdy zaczynamy mówić, gdy przychodzi namaszczenie Boże, okazuje się, że ten cienko płynący potok słów naszych robi się potężnym, rwącym potokiem uwielbienia. Potężnym, rwącym potokiem dziękczynienia i uwielbienia. I końca by temu nie było. I końca by tego nie było. Ileś razy takie doświadczenie Boże przychodzi też i na nasze życie, kiedy jest czas modlitwy, czas uwielbienia, czas śpiewania pieśni, kiedy modlimy się, kiedy Duch Święty jest obecny. Zdawałoby się, że trudno ustać na nogach z powodu obecności chwały Pana. I chciałoby się tak mówić i dziękować, i wielbić, i chwalić, i mówić. Dobry jesteś, Panie. I mnie się tak dzisiaj rozchodzi o to, tak bardzo rozchodzi o to, aby siebie i nas wszystkich zaprosić do tej skały. A skała im towarzyszyła. Pojawiło się głębokie pytanie, czy w tej trudnej sytuacji jest Bóg z nami, czy go nie ma? Powiedzcie sobie sami szczerze teraz, sami dla siebie, ile razy w życiu zadaliście takie same pytanie Bogu. Czy Ty jeszcze jesteś ze mną? Czy Ty w ogóle jesteś ze mną? Czy Ty jesteś tutaj? Dziwne pytanie. Zupełnie niepotrzebne. Ten, który miał wgląd do przyszłości, której oni nie widzieli dokładnie. Ten, który znał jutrzejszy dzień i wszystkie pokolenia, aż do skończenia świata, miał plan. Jak ma plan dla Kościoła, dla zboru, dla każdego z nas. I On jest z nami. Bo ta skała nam towarzyszy na każdy dzień. I te pytania rodzą się w wyniku frustracji i niepokoju. I one są niepotrzebne. Bo ta skała nam towarzyszy. Ona jest. Mów do skały. Ona jest przy tobie. Jak pięknie to ujął Paweł. A skała ta była Chrystusem i ona im towarzyszyła. Ta, która była zasobna w wodę. A na pustyni najbardziej jest potrzebna co? Woda. Długo można bez pożywienia wyżyć, ale nie bez wody. Człowiek szybciej umiera z powodu braku wody, jak z braku pożywienia. Dlatego, kiedy będziemy się modlić, kochani, chciałbym was wszystkich zaprosić i postawić takie pytanie. Kiedy ostatni raz stałeś przy skale? Kiedy ostatni raz całym gorącym sercem z Nim rozmawiałeś? Kiedy Potok rwący żywej wody przenikał Twoje serce i Twoje ciało. Kiedy? Kiedy ostatni raz mógłbyś złożyć świadectwo, że tu i teraz doświadczyłem Jego cudownego dotknięcia? I nie chciałbym tak powiedzieć, że niektórzy upatrują Bożą obecność lub jej brak przez atmosferę nabożeństwa. Gdy jest gorąca atmosfera nabożeństwa, gdy jest taka modlitwa wzniosła, mówią, Bóg był dzisiaj z nami. To tak, jakby Go kiedyś nie było z nami. On jest. Zawsze. Zawsze jest. Tak jak im towarzyszył zawsze. Tylko, że nie zawsze ta woda była jak gdyby dostępna. Lub nie zawsze mieli pragnienie tej wody się napić. Może nie zawsze była ochota przyjść do tej skały. Panie, tak bardzo jestem spragniony i omdlewam. Nasyć mnie. Kiedy będziemy się modlić, jeżeli są pragnące serca lub zaniedbali tę możliwość lub umiejętność czerpania wody lub jeszcze w ogóle nie umieją zbliżyć się do skały, do Chrystusa, by się napić, to będzie dobry czas, aby to dzisiaj uczynić. Bóg przygotował ten czas, przewidział ten czas, zaplanował ten czas, a skała jest pełna wody. Pełna. Potoki żywej wody popłyną z żywota Twojego, powiedział jedno za Samarytankę. A gdy się napijesz, potoki wody żywej wypłyną z żywota Twojego. Halleluja. Jak dobry jest nasz Pan. Chciałbym oddać głos bratu Tadeuszowi. Wierzę, że Duch Święty coś chciałby jeszcze uczynić. Chciałby nas zaprosić do tej skały. To, co w ten sposób odkryłem, siedząc w woli Piotrowej. Lud jest pragniony, to jest prawda. Może nie nauczył się do końca trwać w tym, że szukać zaspokojenia przy skale. Niektórzy mówią, trzeba zmienić pastora, niektórzy mówią, trzeba jakieś ewangelisty zaprosić, niektórzy jeszcze coś myślą. A ja mówię tak, przy tej skale jest zaspokojenie moich potrzeb. Czy nie tak? Przy tej skale jest zaspokojenie wszystkich moich potrzeb. On jest zdolny i w stanie zaspokoić nasze potrzeby, Boże potrzeby. Zaznaczam, Boże potrzeby. Bo jeżeli one będą takie, które w konsekwencji miałyby nam zaszkodzić, to nie liczcie, że Bóg ich nam da. Boże potrzeby, te, które nas będą budować, te, które nas będą rozwijać. Niech nas Bóg prowadzi. Będziemy się modlić. Jako Kościół jesteśmy zaproszeni przez Słowo do żywej skały, do Jezusa. Do Jezusa, do Jezusa. On jest żywy. On jest obecny. On jest tutaj. Chwała Jemu. Amen.
Abyśmy teraz postali do modlitwy. Wiecie, tak jak byliśmy zachęcani, a też i według tego, jakie są potrzeby w naszych sercach. Jest to najwłaściwszy czas i miejsce ku temu, aby się razem modlić, aby przychodzić w pojedynczych modlitwach też przed Boże oblicze. Jesteśmy tu młodsi, starsi, najstarsi. Wiecie, to od nas zależy, jacy wyjdziemy stąd. Jak słuchaliśmy, gdzie było nasze serce, gdzie były Twoje myśli, czego szukasz? Jaka jest Twoja motywacja? Skała się nie zmieniła.
Amen. Gdy zresztą czułem w swoim sercu takie wyraźne przynaglenie, że są to osoby, które chciałyby, aby się o nich w szczególny sposób pomodlić, które mają taką właśnie głęboką potrzebę i pragnienie, aby nie odejść stąd bez szczególnej modlitwy i wsparcia, że mają potrzebę, aby do tej skały się zbliżyć i się napić. Dlatego będzie czas modlitwy teraz. Jeżeli ktokolwiek z Was czuje w swoim sercu, że Duch Święty go
się nagle, że jest taka potrzeba, aby na nowo tej wody, Bożej wody, zaczerpnąć na dalszą pielgrzymkę swego życia. Niech to wyjdzie do przodu, aby się modlić. Oni też musieli zrobić jakiś czyn, wstać i podejść. I tam się stał cud, zaspokojenie ich potrzeb. Może to są gesty, kiedy my wychodzimy, ale niekiedy ten gest jest potrzebny, aby się przełamać, aby dać znać ziemi i Bogu i wszechświatu, że jestem tym, który krzyczy o wodę. Jest teraz czas, abyśmy mogli podchodzić tutaj. Abyśmy mogli podchodzić tutaj. To jest dobry czas. Nie kalkulujmy. Nie kombinujmy, czy jest dobrze, czy źle. Każdy człowiek potrzebuje Chrystusa, aby się ku Niemu zbliżyć. I gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek egzystujesz, gdziekolwiek twoje życie biegnie, to potrzebujesz Chrystusa. Dlatego jest dobry czas, aby się modlić. Alleluja. Tak zapraszam. Kto z was jest tym odważniejszym? Niech zrobi pierwszy ten krok. Alleluja. Alleluja. Dzięki Bogu, że to, co słyszałem w sercu, nie było ode mnie. Alleluja. Wierzę, że Duch Święty pobudza następną osobę, aby zrobić ten gest, zrobić ten krok. Chrystusie, ja jestem tak bardzo spragniony, spragniona. Alleluja. Alleluja. To tylko ktoś by powiedział gest, ale to jest także gest wołania. Panie, ja idę. Idę. Bo wiem, że tylko Ty mnie możesz zaspokoić i to jest wyraz mojego wołania. Alleluja, alleluja. Ja bym prosił braci, którzy by chcieli podejść i modlić się. Starsi i młodsi potrzebują dzisiaj być przed skałą. Ożywić swoje serce. Alleluja, alleluja, alleluja.